Raport literacki. Cześć, witamy Was serdecznie w nowym raporcie literackim. Anna Torchan.
I Jakub Próżniak.
No, ten październik przyniósł nam wiele ciekawych i no, raczej wesołych informacji, jeśli chodzi o świat czytelniczy, prawda?
Oczywiście. Dużo też zaskoczeń. Przede wszystkim ja się dzisiaj zaskoczyłem, takie najświeższe zaskoczenie, że
opowiedz nam o tym.
Że dzisiaj jest audycja.
Naprawdę?
Tak. W sensie nie ogarnąłem tego, że już, że już jest październik i już jest czwartek.
Życie jest pełne niespodzianek.
Już jest 18:30 i że to już ten czas. I no nie dotarło to do mnie wcześniej, teraz to dotarło, więc taki jestem jeszcze w szoku jestem, tak szczerze mówiąc.
Jeszcze w takim lekkim amoku. No,
można to tak nazwać.
No zapewne jeszcze z amoku też nie otrząsnął się na przykład Mariusz Szczygieł, czyli laureat tegorocznej nagrody Nike.
Jeszcze suszy łzy, które
łzy
wypłakał.
Szczęścia.
Tak, oczywiście. No,
oczywiście.
Które jak naj... No powiedzmy, że ja do książki Szczygła przejdę jeszcze później, aczkolwiek no, rzeczywiście jest to pozycja ciekawa. Tytuł nie ma.
No, intrygujący tytuł,
faktycznie. Intrygujący.
Książka, której nie ma.
No właśnie, już trochę Szczygieł się sam zaszachował tym tytułem, no bo rzeczywiście można robić tutaj dużo zabaw i gier słownych z tym, że właśnie, z tą właśnie nazwą. No ale mówię, do książki jakby, do wszystkich jakby tutaj swoich przemyśleń, które mam, ja jeszcze przejdę później, ale no jeszcze mamy drugą jakby laureatkę, prawda?
I to już nagroda na światowym poziomie.
Jeszcze większa.
No jeszcze większy prestiż. Mianowicie chodzi nam tutaj o Olgę Tokarczuk, czyli laureatkę Nagrody Nobla, ale za rok ubiegły, czyli za 2018.
Tak.
No gdyż w zeszłym roku w wyniku różnych jakby
procesów, wydarzeń,
tak, niedogodności pewnych, nagroda została przesunięta, jakby przyznanie tej nagrody zostało przesunięte na ten rok, czyli wychodzi na to, że w tym roku mamy dwóch laureatów.
No tak, tak? Jak, tak można powiedzieć.
Czyli za zeszły rok to właśnie Olga Tokarczuk zgarnęła tę nagrodę, a w tym roku był to Peter Handke.
No właśnie, więc trochę tak na rozgłos światowy Olga Tokarczuk...
No musiała poczekać, chociaż...
Tak, ale chodzi mi o to, że ten rozgłos światowy jest trochę przytłumiony, że to jest właśnie rozdzielone pomiędzy dwóch autorów.
No tak, chociaż akurat jeśli chodzi o Olgę Tokarczuk, no to jej książki są tłumaczone na około 20 języków, tak mi się wydaje. Z tego... No tak chyba,
możliwe.
To chyba jest, bo robiłam research przed chwilą. Aha. I ta 20 gdzieś mi utkwiła w pamięci, więc...
No to znaczy, na pewno, ja powiem tak. Też nie doczytałem wszystkich książek Olgi Tokarczuk.
No tak.
Tak
no,
jak
no na przykład
pan.
Księgi Jakubowe to... No,
właśnie
spore,
tu mam żal.
Sporawe.
Właśnie tu mam żal i taki ból swój wewnętrzny, bo one są na tyle duże. Ja je zacząłem czytać i one są wspaniałe, czyta się je cudownie, ale niestety ja mam taki tryb funkcjonowania swojego życiowego, że dużo czytam w autobusach i tramwajach.
No tak, taki cegieł.
A księgi Jakubowe nie nadają się zbytnio do transportowania w autobusie
no,
i tramwaju.
No chyba, że chcesz być niegrzecznym pasażerem, który szturcha wszystkich wokół, bo czyta wielkie tomiszcze.
Dokładnie. Znaczy mógłbym tak robić, ale właśnie...
No ale no, chcesz być uprzejmy, tak?
Tak, więc trochę się z tym ograniczam. Dlatego z bólem, ale no niestety tych ksiąg Jakubowych nie doczytałem. Może to jest też jakby wytłumaczenie, dlaczego inni nie doczytują książek, ale to zostawiam na inny
no,
motyw.
To jest też bardzo ciekawe. No, osoba, od której jednak no, spodziewalibyśmy się, że te książki chociaż w jakiejś, no naprawdę powierzchownej...
Streszczenie.
Chociaż streszczenie, no naprawdę.
Chociaż chyba nie ma streszczenia ksiąg Jakubowych jeszcze.
Jeszcze, no to wszystko
chyba,
przed
że staną
nami.
Się lekturą, bo wiadomo, prawda, jak skoro Olga Tokarczuk jest już noblistką, no to jest duże prawdopodobieństwo, że i jej książki gdzieś do tego kanonu lektur trafią.
No tak, właśnie mówimy książki, bo akurat jeśli chodzi o tę nagrodę, to ona została przyznana nie za konkretne dzieło, ale bardziej za całokształt. I akurat przepisałam sobie argumentację kapituły noblowskiej, za co ta nagroda została przyznana. Mianowicie za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia.
Wspaniałe.
Pięknie to brzmi, prawda?
Oczywiście.
Ale no, muszę się zgodzić, bo te książki Tokarczuk, one są faktycznie, narracja tam prowadzona jest perfekcyjnie. Nie można się oderwać od tej narracji.
Tak.
Ona jest no cudowna. Ja, jeżeli o mnie chodzi, ja wolę akurat czytać prozę, literaturę niefikcjonalną, że tak to nazwę, niż jakieś powieści, czy to fantazy, chociaż jeszcze kryminały mi się zdarza czytać.
Mhm.
No ale jednak jakby ta fantastyka, to tak...
W sensie chodzi ci o zmyślenie, tak?
Tak, o zmyślenie, dokładnie.
W powieści. No, trochę tak, ale też jakby tak mi się wydaje, że Tokarczuk w tych swoich powieściach, nawet jeśli przedstawia fabułę zmyśloną, no to przedstawia problemy, jakby nie było prawdziwe, realne.
No tak, to prawda. Tym bardziej, że znaczy skąd się to bierze? Być może stąd, że Tokarczuk jest psychologiem. Być może dlatego bierze się to takie przedstawianie problemów rzeczywistych, tak, no rzeczywiście w tej fikcji.
No.
Może to stąd.
Nie wiem, ale ja rzeczywiście jestem pod wrażeniem rzeczywiście tej narracji, którą ona operuje. Czy to właśnie chyba w tym Prowadź swój pług przez kości umarłych.
Tytuł strasznie długi.
Strasznie długi, dlatego ja się nie dziwię, że jak Agnieszka Holland go zekranizowała, to skróciła do Pokot.
No, lepiej brzmi.
Lepiej tak. Brzmi, tak.
Muszę to
bardziej
przyznać.
Dźwięczny. Ale rzeczywiście i ten Pokot, nazwijmy go tak pokrótce, i Księgi Jakubowe, no to jest moje akurat jedyne zetknięcie się z literaturą Tokarczuk. Ja jestem zachwycony, więc...
No, dobrego literata można poznać po kilku dziełach, nie?
Dokładnie.
Przeczytanych, więc tak naprawdę, no, jeżeli się przeczytała jedną książkę, jest się zachwyconym, no to z miłą chęcią sięgnie się po kolejne i kolejne pozycje i tylko się można utwierdzić w tym przekonaniu, że pisarz jest
tylko mam taki ból wewnętrzny, że nie mam czasu, żeby czytać następne. Cały czas coś wychodzi dobrego i nie ma...
No tak,
mnóstwo
tak naprawdę... teraz, mnóstwo dobrych książek teraz wychodzi. Mnóstwo nowych książek miało teraz premierę i no też o nowych książkach będziemy mówić dzisiaj.
Też. Ale ja mam trochę nadzieję, że ta nagroda dla Olgi Tokarczuk będzie taką właśnie takim przyczynkiem dla mnie, też dla ciebie, może dla innych, żeby te książki sobie przeczytać.
No bo naprawdę
jeszcze
warto.
Raz albo pierwszy raz. To.
A jeżeli chodzi właśnie o te lektury szkolne, to...
No właśnie.
To co myślisz o tym?
Ja się trochę, szczerze mówiąc, obawiam, no bo wiadomo, każdy, kto zostaje wpisany do kanonu lektur szkolnych, no jest jakby przeznaczony trochę na porażkę, że go reszta społeczeństwa, przyszłe pokolenia już znienawidzą.
No...
No bo powiedzmy sobie szczerze, Sienkiewicz czy Prus byli czytani w swoich czasach, są w kanonie lektur, ludzie ich teraz nienawidzą.
Sienkiewiczem to bym nie przesadzała, bo ten zachwyt Sienkiewiczem, mam wrażenie, że powraca jednak.
Powraca, no.
Jednak to...
No dobrze.
Faktycznie u młodego pokolenia, faktycznie
okay.
To powraca.
Czyli ja już wtedy nie jestem młodym pokoleniem i nie zachwycam się Sienkiewiczem?
Są młodsi, Kuba.
No dobra, no ale zachwycam się Prusem, więc może to jest tutaj jest jakiś
wyjątek. To może to jest ten zgrzyt, więc...
Jest to. W każdym razie ja się cały czas zastanawiam, co by tu mogło być taką właśnie książką, która byłaby idealną lekturą dla przyszłych pokoleń.
No ja myślę, że jednak ta książka Prowadź swój pług przez kości umarłych by się wpisała całkiem nieźle w dzisiejszą rzeczywistość,
tak.
jaką mamy.
Bo tam mamy i walkę o prawa kobiet, i walkę o prawa zwierząt, no, walkę o prawa człowieka, jakby nie było.
No tak.
O prawa natury.
O walkę o środowisko, które w ogóle
tak.
Jest teraz tematem
czyli
top of the top.
Co jakby omawiane w przyszłych latach, w przyszłych stuleciach, pokazuje jakby w pigułce nasz obraz świata współczesnego.
No tak.
Ponadto jest jeden bardzo ważny plus. Jest to książka sfilmowana, więc na lekcji można po prostu puścić sobie, patrzcie dzieciaczki, nie musicie czytać, obejrzyjcie sobie ekranizację.
No tylko nie propagujmy tutaj zastępowania czytania oglądaniem adaptacji. Oczywiście,
że nie.
Film jest świetny, ale... No...
Ale to będą takie drugie syzyfowe prace. Nikt tego nie będzie chciał czytać, ale chociaż obejrzy film.
No nie posuwałabym się tak daleko w tym stwierdzeniu, bo akurat książka Tokarczuk tutaj po prostu czyta się świetnie, ona płynie.
No oczywiście, właśnie ta narracja czyta się świetnie, ale weź przekonaj na przykład młodego ucznia, który nie chce czytać, no to on sobie obejrzy film.
Myślę, że ta część Kości Umarłych ich zachęci, zdecydowanie. Myślę, że w tym tytule tkwi jednak jakaś siła, która tych młodych ludzi przyciągnie, no.
No dobrze, to może teraz przyciągniemy przerwę w takim razie, bo wydaje mi się,
że tak.
Wątek został wyczerpany i wrócimy za chwilę.
Wracamy do was po przerwie i przechodzimy, no, można to tak ująć, że kącik naszych ulubieńców, Kuba. Zgodzisz się?
No, w sumie rzeczywiście chyba dwaj autorzy, którzy pojawiają się...
Najczęściej.
Najczęściej. Chociaż nie wiem, czy ja Szczygła dalej będę tutaj promował, bo teraz mnie nieco wkurzył.
Co się wydarzyło, Kuba? Ja jestem aż w szoku.
Powiem tak, jakby... ja się z lekka nie dziwię, że Szczygieł dostał nagrodę Nika za książkę Nie ma.
Ale jednak trochę się dziwisz.
Ale jednak, znaczy powiem swoje odczucie, ta książka mi się nie podobała. To w skrócie.
Okej. Okay.
Jedyne, co mi się podoba jakby tak najbardziej w tej książce, to okładka, którą można sobie zdjąć i teraz mamy taką okładkę z samą dziurką i widzimy, że książki nie ma, nie? I to jest taki fajny zabieg.
No, Mariusz Szczygieł dobrze to zrobił, tak. Bo ja mam wrażenie, że on pracował nad tym ze sztabem po prostu
tak,
swoich grafików.
Myślał i wymyślił, ale jakby co mi się nie... Dobra, może inaczej. Ta książka mnie zmęczyła.
Okej, okay, ale w jaki sposób? Czemu zmęczyła?
Fizycznie, psychicznie, mentalnie, w każdy możliwy sposób. Po prostu pewna atmosfera, którą tutaj Mariusz Szczygieł przekazuje, po prostu jakoś... Nie wiem, ja nie mogłem przez to przebrnąć. Ja po prostu sobie to tłumaczę tak, że jeszcze do tej książki chyba nie dojrzałem, skoro dostała nagrodę, albo no zawsze staram się jakoś tu myśleć pozytywnie, że może to ja jestem w jakimś błędzie. Ale no oczywiście ta książka wywołuje emocje. Dlaczego? Bo dużo tu jest mowy o pewnym, szczególnie na początku, braku, o jakiejś pewnej utracie czegoś i po prostu tego jest tak dużo. Powiem szczerze, ja tego na początku nie wytrzymałem i po prostu musiałem nawet tę książkę przerwać czytanie. Tak bardzo mnie to zmęczyło, bo ten cały właśnie powtarzający się wątek braku, że czegoś nie ma, coś jest, czegoś nie ma. Po prostu to jest męczące, bardzo męczące. Dlatego ja... Oczywiście ta książka wywołuje emocje i pewnie dlatego dostała tę nagrodę Nike. Aczkolwiek ja... Nie zachwycam się nią aż tak.
No, to ja powiem szczerze, że jeszcze tej książki nie czytałam, ale śledzę Mariusza Szczygła na Instagramie i czy nie tylko jego, ale publikują tam też reakcje swoich czytelników na właśnie książkę Nie ma. I wielu z nich jest zachwyconych, bo jak twierdzą, to jest książka w pewien sposób eksperymentalna.
Tak, rzeczywiście to jest książka eksperymentalna, ale ja wolałem Szczygła, jak on pisał bardziej konkretne dzieła o Czechach. Tam jest konkret. Czyli... Wiadomo, o co chodzi, jest reportaż, wiadomo, też to wywołuje jakieś emocje, ale jest bardziej konkretne, namacalne. A tutaj ten... jest takie bardziej dzieło filozoficzne, trochę takie...
Okay. Myślę, że wiem, o czym mówisz, bo właśnie śledząc nawet same wpisy Szczygła na Instagramie, to on nawet wstawiając zdjęcie swojego kota potrafi naprawdę, że tak powiem kolokwialnie, walnąć taki filozoficzny opis, że ja czuję się zmęczona po kilku linijkach. Więc a to jest post na Instagramie, czyli coś bardzo krótkiego, z czego Szczygieł robi naprawdę no, filozoficzne dzieło.
Tak. I to jest to. Znaczy, mnie się śmieszy trochę argument, który ma Szczygieł, mianowicie, że nie ma, to jest 5 liter. A ma, to są 2 litery, więc ma, to jest 40% nie ma.
No, Szczygła czasami ponosi jednak. Tak?
A ja od razu sobie myślę, że nie lękajcie się, to jest 14 liter, z czego lękajcie się zajmuje 11 liter, czyli znacznie więcej, więc nie wiem, czy to ma jakieś... czy
no ja
to można
wiem,
jakąś porównać, czy coś, ale uważam to porównanie nieco...
No, nie wiem, no...
Nieco wydumane, bym powiedział, i chyba trochę na wyrost.
Ja pana Szczygła naprawdę bardzo szanuję za reportaże, ale no te wpisy są czasem naprawdę męczące. I no, potrafię sobie wyobrazić twój ból, czytając książkę Nie ma, skoro tak mówisz, że to jest takie mocno filozoficzne rozważanie.
Tak, trochę poetyckie nawet bym powiedział czasem, takie ocierające się o pewną właśnie taką... Język jest taki bardzo... Nie chcę powiedzieć wydumany, ale nieco właśnie taki upoetyczniony i
ale
nieco...
taki upoetyczniony jakby na wyrost, czy tak jeszcze w miarę znośnie?
Dla mnie to jest na wyrost, ale mówię, może jeszcze nie dojrzałem do tego typu literatury.
No są takie książki, zdarzają się takie dzieła, do których trzeba dorosnąć.
Szczygieł sam mówił, że jakby w wielu wywiadach, że on sam dojrzał do tego typu pisania, że już tam przekroczył pewien wiek w swojej metryce i już jakby ten reportaż trochę mu ewoluował. I to czuć. I ja jakby nie mówię, że Szczygieł napisał konkretnie najgorszą książkę w swoich dziełach. Po prostu...
Inną.
I ona do mnie nie trafia, powiem szczerze. I pewnie nie do każdego trafi. Ale pewnie będą też tacy, którzy zachwycą się nie ma, a nie zachwycą się kompletnie Gotlandem czy felietonami o Czechach jak Laska Nebeska.
I może to jest właśnie wyznacznik dobrej książki, skoro ma i zwolenników, i przeciwników.
Że wzbudza emocje.
Właśnie.
To jest ten plus, że ona wzbudza emocje, a nie jest nijaka. To jest rzeczywiście bardzo duży plus.
No.
To... Ale ty też chyba masz jakąś książkę z plusem.
Taką świeżynkę. Książka ma dopiero miesiąc. Została wydana dokładnie 18 września. Znaczy 18 września trafiła do księgarni. Mhm. Czyli tak, no przyjmijmy, że wtedy ujrzała światło dzienne.
Jeszcze pachnie.
Oczywiście. Ale już przeczytana, pomacana, także już...
Czyli już swoje tam zrobiłaś z tą książką.
Tak, oczywiście. I jest to książka, no nie mogło być inaczej, Witolda Szabłowskiego, pod tytułem Jak nakarmić dyktatora.
No i jak nakarmić?
No i właśnie...
Co mu przygotować?
No i właśnie tu tkwi ten taki drobny...
Ale nie chodzi o to, żeby nakarmić dyktatora jakoś duchowo, żeby mu dać iluś tam podwładnych i wiernych tych obywateli, tak?
Tylko... No właśnie... No właśnie. Właśnie trochę o to, ale też sporo kuchni jest w tych reportażach.
A, jednak.
Jednak tak, z Szabłowskim kucharze Saddama Husajna, Envera Hodży, czy na przykład Fidela Castro gotowali potrawy, które ci kucharze przygotowywali swoim dyktatorom, tak można powiedzieć. No sporo tam przeżyć takich dosyć traumatycznych niekiedy. Na przykład kucharz Idi Amina, czyli dyktatora Ugandy, w taki sposób przywiązał do siebie swojego kucharza, dając mu co roku nowego Mercedesa, nowe żony, pieniądze na wszystko, co tylko chciał.
Dyktator kucharzowi, tak?
Tak. Mhm. No w ten sposób właśnie chciał wzbudzić zaufanie kucharza. No nie wiem, czy dobrym słowem tu będzie kupić, ale no raczej tu chodziło o to, żeby...
Przywiązać do siebie.
Tak, dokładnie. I potem zaczęło się dziać w siedzibie właśnie Idi Amina tak, że zaczęła znikać jego cała służba, jego najbliżsi przyjaciele, rodzina i kucharz zaczął się troszeczkę o swój dobytek, o swoje życie niepokoić. No, skończyłby źle, ale udało mu się jakoś zbiec. No jednak to dążenie do takiego życia na poziomie służby właśnie u tego dyktatora, no ta chęć w nim została i to przyzwyczajenie pewne też. No, Szabłowski opisuje, że akurat ten kucharz, który ma ponad chyba 80 lat, jest takim dziaduszkiem z charakterem, można by rzec. Tak. W ogóle przytoczę anegdotkę, którą Szabłowski opowiadał na spotkaniu autorskim, które miało miejsce 7 października. I mówił, że szukając właśnie kucharza Idi Amina, wpisywał hasła w Google w różnych językach. I spróbował w Swahili. I tam znalazł małą wzmiankę o tym, jak pewien 80-letni facet zaczął kłócić się o jakiś chyba skrawek ziemi z innym, z innym panem, z sąsiadem. I doszedł do tego, jak ten pan się nazywa, bo był dosyć taki popularny, jeżeli chodzi o sprawy sądowe. I właśnie to była ta droga.
Często odwiedzał to miejsce.
Tak, często odwiedzał
sądy. Bardzo lubił sądy.
Tak, bardzo lubił sądy. To tak. Więc takich historyjek też można się dowiedzieć z tej książki. Jak się czytało? Czytało się genialnie.
Ale czy na przykład, bo ja mam pytanie takie, bo Szabłowski wcześniej dużo pisał o Turcji. I teraz, czy ty na przykład widzisz jakąś różnicę, coś ci się czytało lepiej, gorzej, czy w ogóle to jest coś innego i nie można tego porównać?
Znaczy, no, tematy są inne, ale wiąże w ogóle całą twórczość Szabłowskiego, mam wrażenie, że łączy opisywanie i docieranie do ludzi z pewną traumą. Właśnie, nie wiem, jakoś tak mi przyszło robocze skojarzenie, że właśnie Szabłowski jest reporterem od traumy. Bo ci kucharze też żyli pod ciągłą presją. Jakby ciągle bali się o swoje życie, o życie swoich rodzin, że jeżeli odejdą, no to ten dyktator coś im zrobi. Tak samo w Turcji, na przykład kobiety też żyły z pewną traumą. Na przykład kobieta, która uciekła przed zabójstwem honorowym, gdzie chciała ją zabić rodzina. Tak samo tańczące niedźwiedzie zmierzały się z traumą wrzucone w to swoje niby naturalne środowisko, gdzie no, to nie było ich drugim domem.
No ciekawe, ja przyznam szczerze, że tak nie myślałem nawet o twórczości Szabłowskiego.
No to ja przyznam się, że przeczytałam wszystkie jego książki.
Już wszystkie?
Tak, już jestem na bieżąco, czekam teraz na nową książkę, która wyjdzie już niedługo. No i
ale
tak
wiesz dokładnie kiedy, czy jeszcze?
Nie, znaczy Szabłowski sam jeszcze nie wie dokładnie, ale będzie to coś w klimacie właśnie jak nakarmić dyktatora, z tym, że będzie się skupiało bardziej na ZSRR. Więc ja się nie mogę doczekać i na pewno...
Jak nakarmić gułag?
Oj, tutaj to bym się... Nie, raczej je, raczej jak nakarmić nie. Breżniewa.
Aha. No.
Raczej w tę stronę.
No można i tak. No jakby ja nie wiem. W każdym razie wiem, że ty tu już czekasz z niecierpliwością pewnie.
Oj, tak. Tak samo jak na tę książkę, która już była zapowiedziana na spotkaniu. Nie wiem, czy pamiętasz, bo ty chyba też wtedy byłeś na gdańskich targach książki pierwszych.
Tak.
I wtedy już była ta zapowiedź, wzmianka, że taka książka jak o kucharzach wyjdzie.
A było coś,
no właśnie. Od tamtej pory po prostu bez przerwy obserwuję Instagrama.
Czekałam. I doczekałaś się.
Nareszcie. I teraz będę przebierać nóżkami na kolejną premierę i no.
Nóżkami też chyba już przebiera nasz kolega, który chce prawie już wchodzić do studia.
No tak, no
więc
bo
tu już będziemy...
nasz czas się kończy.
Tak.
Niestety, a moglibyśmy gadać o tych książkach bez przerwy.
Nie, no kiedyś trzeba jednak przestać.
No jednak tak.
Więc my tu kończymy i...
No kończymy raport literacki, ale no zapraszamy
ale
was do...
za tydzień. Tak. O, już kolega idzie na...
I zapraszamy was...
Patrz, laptop jeszcze niesie.
No taki usprzętowiony.
Patrz, jaki wyposażony. Tu tylko książkę przyniosłem, a ten z całym sprzętem.
No, ale też jesteś wyposażony, także zapraszamy was na kolejny raport literacki za tydzień. No i zostańcie i słuchajcie kolejnej audycji.
Której nie pamiętam, jak się nazywa, szczerze mówiąc.
Jak możesz, Kuba.
Jakoś coś na ry chyba.
Okej.
Ale to się przekonacie za chwilę, zaraz tutaj wszystkiego się dowiecie.
A my się z wami żegnamy. Anna Torchan.
Jakub Ruźniak. Do usłyszenia.